Twoje Radio London.
Żywiołową piosenkę na dzień dobry śpiewała Emilia Sanecka. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 22 sierpnia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co w nim będzie? Być może część pierwsza nieco Państwa zaskoczy. Będzie w niej bowiem fragment wydanej w 1925 roku książki Stefana Barszczewskiego pod tytułem Czandu, powieść z XXI wieku. Część drugą rozpocznie audycja z uśmiechem na twarzy, z wierszami i piosenkami o ptakach i zwierzętach, po czym usłyszą Państwo o Perseidach. Będzie też polska legenda nawiązująca do tego zjawiska na niebie oraz do święta obchodzonego w kościele 15 sierpnia. W ostatniej części programu przybliżę Jana Kochanowskiego, ojca polskiej poezji, którego życie zakończyło się 22 sierpnia 1584 roku.
Osoba pierwsza zachorowała. jak sięgnąć okiem prerię ogromną, a ludzie tego prędko nie zapomną. Opowiem wam to wszystko nie pod przymusem, bo tutaj ja niczego już nie muszę. Korona celebryci się zjawili i prawdy niezbywalne oświadczyli. Czy ziemia, czy ciało, czy dusza jest chora, współczesna Sodoma i Gomora. Grę taką jeszcze nigdy się nie grało. Opowiem, no śmiało, no śmiało. Babilon się nie cofa, tego nigdy nie robi. Powszechna władza pełnej kontroli. Zobaczysz, jak tu wszystko się zmieni. Nie będzie tu już wolnej przestrzeni. Więc kończę tę historię trochę przegadaną o tym, jak wolność nam zabrano.
Była to opowieść o pandemii zespołu Kult. W piosence słyszymy, że podczas pandemii wolność nam zabrano. Natomiast z fragmentu książki Stefana Barszczewskiego dowiedzą się Państwo, jak autor wyobrażał sobie Polskę półtora wieku po odzyskaniu wolności w roku 1920. Nim przejdę do tej książki, kilka słów o początkach polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Zapewne nie tylko zainteresowane nią osoby słyszały o rękopisie znalezionym w Saragosie Jana Potockiego. Więcej zapewne osób oglądało zrealizowany na jej podstawie w 1964 roku przez Wojciecha Hasa polski film fabularny. Dodam, że Jan Potocki żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Pisał w języku francuskim. Powieść została w całości opublikowana po raz pierwszy w roku 1847. Było to wydanie przygotowane przez tłumacza Edmunda Chojeckiego. Jest to raczej rzecz fantastyczno-filozoficzna niż fantastyczno-naukowa. Przypuszczam, że jedynie bardzo, bardzo nielicznym, chyba głównie historykom literatury, mówi coś nazwisko Michała Krajewskiego. A dużo wskazuje na to, że właśnie on napisał pierwszą polską powieść fantastyczno-naukową. Ukazała się w roku 1785 pod tytułem Wojciech Zdarzyński, życie i przypadki swoje opisujący. O nim powiem innym razem. Dzisiaj, jak sądzę, zaskoczę Państwa Stefanem Barszczewskim, który żył na przełomie XIX i XX wieku. To polski pisarz, tłumacz, podróżnik, działacz polonijny i redaktor, którego nie kojarzyłam raczej z literaturą piękną. Przyczyną tego był zapewne fakt, że pozycja, której fragment za chwilę przedstawię, po II wojnie światowej trafiła w Polsce pod lupę cenzury, czyli przestała istnieć. Teraz tamta cenzura nie istnieje, a dzięki temu, że zbiory Biblioteki Narodowej przechodzą obróbkę cyfrową i trafiają do sieci, książkę Barszczewskiego można spokojnie przeczytać. Jeszcze krótka dygresja. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno? To pytanie z Wesela Wyspiańskiego, które do dzisiaj funkcjonuje w rozmowach potocznych, najczęściej jako żart. Proszę sobie wyobrazić, że o ludziach z Dalekiego Wschodu, tyle że z Mongolii, jest też mowa w powieści Barszewskiego wydanej w 1925 roku, a rozpoczynającej się uroczystością ku uczczeniu rocznicy odzyskania niepodległości. I przy tym wątku dziś pozostanę. Stefan Barszczewski, Czandu. Powieść z XXI wieku. Rozdział pierwszy. Pamiętna rocznica. Śród burzliwych oklasków wstąpił na estradę olbrzymiej hali i mówił głosem jak spisz, dźwięcznym i donośnym. Półtora wieku mija dzisiaj od cudu nad Wisłą. Tak nazwali, jak wiecie, przodkowie nasi ową chwilę pamiętną, gdy wysiłek całego narodu przy pomocy szlachetnych synów Francji odparł od murów stolicy naszej nawałę hord bolszewickich. Tak, stał się cud, bo zdawało się, że już nie ma dla nas ratunku. Biedne, zmęczone wojsko nasze cofało się pod naporem ciżby, której groziły kule batalionów mongolskich ustawionych na jej tyłach, a nie znających miłosierdzia dla ludzi, na których mordowanie w razie oporu władzy bolszewickiej sprowadzili je z głębi Azji jako najmitów semiccy przedstawiciele tej władzy. Zdawało się, że nie ma ratunku. Żołdacy moskiewscy wtargnęli już do lasów wznoszących się wówczas na miejscu, gdzie dziś rozpościera się dzielnica grodu naszego Miłosna. Gdy oto od południowego wschodu, a następnie od północo-zachodu uderzyły na najeźdźców te same wojska nasze, które dnia poprzedniego cofały się jeszcze. Serce Warszawy drgnęło. Całe miasto zamieniło się w obóz i szły na front nieprzerwane szeregi żołnierzy z dnia na dzień wyćwiczonych i widziano kobiety w szarych mundurach żołnierskich i wyrostków kilkunastoletnich obok starców sędziwych i kapłanów walczących i ginących w okopach. Zaiste, zazdrościć możemy tym, którzy te wielkie chwile przeżywali, gorączkowym wzrokiem patrzyli na ten cud. Na zmartwychwstającą ojczyznę naszą. A gdy tak mówił, głęboka cisza zaległa halę ogromną i płynęły słowa spiżowe w przestwór. A nie zatrzymywały ich mury, wśród których padały bezpośrednio z ust mówcy. Słyszano je również w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Wilnie. Słowem wszędzie, gdzie mowa polska rozbrzmiewa. Słyszano je jednocześnie, tak samo wyraźnie i donośnie. Więcej jeszcze. Widziano postać mówcy, żywą, w barwach naturalnych, odbitą na ekranach, bo telekinematograf przynosił nie tylko dźwięki, lecz i obrazy na odległość dowolną. A gdy w salach tych, o setki kilometrów odległych od Warszawy, bito mówcy oklaski, grzmot ich rozlegał się tak samo wyraźnie i w hali, w której przemawiał bezpośrednio do współobywateli. Dziś ciągnął, gdy z oddalenia półtora wieku spoglądamy na te czyny ofiarne, gdy przypominamy sobie warunki, wśród których ci ludzie działali, to zaprawdę serca nasze wypełnia po brzegi, rozsadza jedno uczucie. Podziwu i czci dla bohaterów wolności. Bo przypomnijmy sobie, my, ludzie pewni jutra, syci, odziani zawsze dostatnio, nie znający dolegliwości sędziwego wieku, zimna, głodu i braku pracy. My, którym chmury nie zasłaniają promieni słonecznych, a widmo chorób strasznych, dziesiątkujących ludzkość w owe czasy, nie staje przed oczyma. My wreszcie, członkowie Federacji Ludów Europy, przypomnijmy sobie, powtarzam, jak przodkowie nasi walczyli. O chłodzie i głodzie, w łachmanach, bez widoku jakiejkolwiek nagrody lub przynajmniej zabezpieczenia bytu, szli w ogień weseli i chętni, z zapałem w sercach gorących dla myśli jednej – wolności ojczyzny. A gdy osiągnęli ten cel niebosiężny, wracali często do nor ciemnych i wilgotnych, do walki o kawałek chleba. I nie dziw, że nieraz bunt w nich wzbierał, że ulice naszego grodu rozbrzmiewały wyciem protestu, że podnosiły się pięści i padały strzały. Niech jednak tylko rozległ się krzyk do broni, ojczyzna zagrożona. Ci sami nędzarze protestujący stawali karnie w szeregach, śpieszyli tam, skąd niebezpieczeństwo zagrażało i po całej Polsce rozlegał się znów okrzyk potężny. Nie damy ziemi, skąd nasz ród. Takim był heroizm wolności przodków naszych, którego my dzisiaj zbieramy owoce. Gdy mówca głosem dźwięcznym, hipnotyzującym tłumy, wyrzekł słowa powyższe, całe audytorium jak jeden mąż zerwało się na nogi i z tysięcy piersi gruchnęła pieśń. Cześć bohaterom, cześć, cześć bojownikom wolności. I przelewały się nuty śpiewne po hali, uderzały o sklepienia, leciały na skrzydłach prądów elektrycznych po całej kuli ziemskiej. Mówca wciąż stał na estradzie. Znać było, że jeszcze nie skończył, że jeszcze ma coś do powiedzenia. Znów więc cisza zapanowała na sali, on zaś spokojny, wyniosły, ciskając z oczu promienie groźne, mówił głosem wibrującym jak struny silnie trącane. Przypomniałem wam, obywatele, heroizm przodków naszych nie tylko po to, aby uczcić ich pamięć. Przypomnienie jest także ostrzeżeniem. Na sali rozległ się szmer zaniepokojenia. Tak, obywatele, ostrzegam. Dziś, tak samo jak przed półtora wiekiem, wschód na nas wali. Być może, iż wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja widzę i ostrzegam. Bo obawiam się, aby nowoczesny komfort, dobrobyt powszechny, radość życia, którą się cieszymy w przeciwieństwie do bohaterskich przodków naszych, nie zaślepiły was, nie przejmowały zbytnią pewnością siebie. I dziś powtarzam, jak przed półtora wiekiem wschód nam zagraża, a zagraża stokroć mocniej niż wówczas. Pamiętajcie, że będzie może potrzebny nowy cud nad Wisłą, aby ocalić Europę. I znów być może spadnie na nas ciężki obowiązek. Obowiązek wstrzymania pierwszego naporu, zanim nie nadążą z pomocą inne ludy sfederowanej Europy. Niech zatem wróg wie, że czuwamy i że nie ulękniemy się okropności wojny nowoczesnej, bośmy na wszystko przygotowani. Tego żądam od was, obywatele, w tym dniu uroczystym. Skończył i skinąwszy z lekka głową, cofnął się w głąb estrady. Dopiero wówczas, jak gdyby po chwili zastanowienia czy oczekiwania, rozległ się przeciągły grzmot oklasków. Gdyby mówca nie był określił bliżej niebezpieczeństwa, gdyby ograniczył się do tajemniczego, ogólnikowego ostrzeżenia, to niewątpliwie dreszcz przeszedłby po tłumie i zagadkowość ostrzeżenia sprawiłaby wrażenie. Ale im dokładniej malował niebezpieczeństwo, tym bardziej wbrew woli przywracał spokój w sercach słuchaczów i nastrój radosny pamiętnej rocznicy. Bo ten wschód stał się już konikiem ujeżdżonym do znudzenia. Wszak już od dwóch wieków odgrzewano tę sprawę, zapowiadając, że przyjdzie czas, w którym Azja rzuci się na Europę. Wszystkie jednak te pisaniny i zapowiedzi nie spełniły się jakoś. Przestano nawet w szerokich masach wierzyć, aby mogły się spełnić kiedykolwiek. I nie było w tym nic dziwnego. Sfederowanie całej Europy, ustalenie w niej porządku i ładu, zapewnienie wszystkim dobrobytu, światła, ciepła i zdrowia – zrodziły beztroskę i lekkomyślność unikającą myślenia o rzeczach nieprzyjemnych, zastanawiania się nad skomplikowanymi zagadnieniami wytworzonymi przez nowy porządek społeczny w stosunku pomiędzy Starym Zachodem a starszym jeszcze, lecz posiadającym zupełnie odmienną kulturę, zupełnie odmienny sposób myślenia światem Wschodu. To też minęło kilka sekund, zanim nieprzyjemne uczucie potrzeby wytężenia myśli w kierunku zapowiadanego niebezpieczeństwa przemogła miłość do mówcy. Gdy jednak wybuchły oklaski, to już zwykła radość życia opanowała wszystkich. Już pod wpływem beztroski zapomniano o ostrzeżeniu. Gdyby wszakże pilny, chłodny obserwator rozejrzał się po hali, to spostrzegłby z pewnością, że nie na wszystkich twarzach maluje się ta beztroska. Że nie wszystkie dłonie klaskają gorliwie. Dojrzałby może na najwyższych stopniach olbrzymiego amfiteatru grupy postaci składających pozornie tylko ręce do oklasku, natomiast ściskających zęby i spod wąskich, skośnych powiek sypiących w stronę estrady spojrzenia pełne niechęci. Jednocześnie muskuły ich szczęk szerokich tańczyły nerwowymi ruchami pod skórą o całej skali odcieni, od cytrynowego do ciemnej żółcizny polerowanego brązu. Znać było, że ludzie ci nie przybyli dla uczczenia pamięci bohaterów, że ściągnęła ich raczej żądza dowiedzenia się czegoś nowego. Nakaz poznania środowiska, wśród którego osiedli. Ale mrowie ludzkie zalegające hale, zwrócone duszą i ciałem ku estradzie, nie troszczyło się o takie drobnostki. Skończyła się wreszcie uroczystość pamiątkowa. Zabrzmiały z orkiestry dźwięki hymnu podchwycone przez publiczność, a gdy ucichły, podniosły się bez szelestu jak żaluzje boczne ściany hali i publiczność rozsypała się swobodnie po obszernych korytarzach. Tu następuje krótka charakterystyka mówcy. Był to mężczyzna rosły i wytworny w ruchach. Gdy kroczył przez korytarz, ustępowano mu z szacunkiem drogi. Dokoła zaś rozlegały się przyjazne szepty, nawet okrzyki powitalne. Istotnie otaczał go szacunek współobywateli. Otaczało uznanie powszechne, bo był to Adam Znicz, jeden z twórców Federacji Europejskiej, poseł warszawski do jej parlamentu. Właśnie ten mówca, z którego ust padło przed chwilą tak poważne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem grożącym ze wschodu. Na twarzy jego malowała się powaga, a zarazem swobodna pewność siebie. Spod pięknie zakreślonych łuków gęstych brwi, duże, szare, nieco wypukłe oczy spoglądały wzrokiem dziwnie pociągającym, choć czasami migotała w nich stanowczość błyskiem stali. Żona jego i córka, oczekujące na korytarzu, spoglądały na zbliżającego się radosnym wzrokiem dumy i miłości. Gdy zaś stanął przy nich, wyciągnęły jednocześnie ręce ku niemu. I znikły drobne ręce kobiece w uścisku szerokich jego dłoni męskich. Nie padło przy tym ani jedno słowo, bo słowa były zbyteczne. Im bardziej rozwija się serce ludzkie, tym częściej gest wystarczy za słowo. Oczy przemawiają wymowniej niż usta. Podawszy paniom płaszcze, ujął obie pod ręce i wiódł szerokimi, płaskimi schodami ku wylotowi na ulicę. Po schodach spływał już tłum uczestników obchodu. Rozbrzmiewały dokoła rozmowy ożywione. Czasem wybuchał kaskadą srebrzysty śmiech młodości. Może tam w niejednej głowie huczało jeszcze echo ostrzeżeń rzuconych z mównicy obchodowej, ale radość życia, beztroska przemagały przykre uczucie niepokoju. Chłodny wieczór wabił rozrywkami w parkach i na obszernych bulwarach, w pawilonach tańca i ćwiczeń sportowych, śpieszono więc tam po zadośćuczynieniu obowiązkowi patriotycznemu. Połyskiwały oczy, rumieniły się twarze, rozpierało piersi błogie uczucie zadowolenia. Gdy wszakże do fali tej wmieszała się gromadka przybyszów z Dalekiego Wschodu, to zdawałoby się, że spływa zimna kra po ciepłym potoku letnim. Tak biło od niej chłodem. Przesuwając się obok Adama Znicza, stojącego już ze swymi paniami na jasno oświetlonej ulicy, skośne oczy zamieniały zagadkowe spojrzenia porozumiewawcze lub rzucały tygrysie błyski na jego postać dorodną. Na szerokim półkolu placu przed gmachem wiecowym rozpraszały się tłumy. Część ich dążyła ku jezdni, gdzie widniały ciągnące dwoma długimi szeregami w kierunkach przeciwnych lub stojące wzdłuż chodników domowych pod opieką policjantów samochody, będące przeważnie zarazem statkami powietrznymi typu helikopterów albo też ortopterów o skrzydłach składanych, aby nie zabierały miejsca. Część inna publiczności wspinała się po szerokich, miękkich schodach ku położonym nad jezdnią chodnikom ruchomym, odstawiającym tłumy w różne strony. Mnóstwo osób znikało wewnątrz okrągłych pawilonów stanowiących wejście do podziemnej kolei elektrycznej. Znicz znalazł się z paniami swymi, małżonką i córką na chodniku przyjezdni, jaśniejącej światłem o barwie i napięciu, przypominającym dziwnie światło dzienne, a wytryskującym z latarni ulicznych jak woda z kranów wodociągowych. W promieniach tego światła ściany domów, wystawy sklepowe, powierzchnie chodników ruchomych i jezdni, wreszcie postaci ludzkie, malowały się w barwach dnia słonecznego, rzucając cienie brunatne, dzienne, nie zaś przykre czarne cienie nocy księżycowych lub latarni gazowych i elektrycznych, używanych jeszcze w XXI wieku. Znicz prowadził bez pośpiechu panie ku samochodowi pozostawionemu na ulicy. Samochód ruszył z miejsca bez szumu i huku silników, o benzynowych bowiem zapomniano już dawno, i znalazł się niebawem w szeregu podążających po prawej stronie jezdni. Samochód był zarazem helikopterem, mogącym wzbijać się z miejsca w powietrze. Nad lecącymi rozwinęło się w całym majestacie gwiaździste niebo nocy letniej. Pod nimi zaś sieć ulic i bulwarów olbrzymiego miasta, niemal tak jasnych jak za dnia, tudzież wielkie plamy parków ze snującymi się wśród nich gromadkami rozbawionych obywateli, czyniących z wysokości, na której znajdował się helikopter, wrażenie bardzo ruchliwych mrówek. Ale i przeważnie płaskie dachy domów nowoczesnych rozpościerały się pod lecącym samolotem wyraźnie, gdyż i tu drogi wehikułów powietrznych wytknięte były przy zbiegu ulic przez wielkie, podłużne latarnie z napisami umieszczone na narożnikach dachów. Bez trudności zatem, śpiesząc za innymi, samochód helikopter Znicza dotarł do swego dachu, opuścił się nań pionowo i osiadł jak ptak, bez żadnego wstrząśnienia na ogrodzonym balustradą tarasie. W tej chwili od dachu oderwał się inny, nieoświetlony samolot i wzbił się w przestwór. Gość zapewne, rzekła córka, spostrzegłszy pierwsza odlatującą maszynę. Jeżeli do nas, dodała, to mógłby poczekać jeszcze kilka sekund. Nieoświetlony, zauważyła jej matka, spoglądając w kierunku odlatującego samolotu. Trudno więc orzec, kto to taki. I Znicz podniósł głowę, ale na tle ciemnym przestworu widniała tylko bardzo niewyraźnie sylwetka przybysza. Rzeczywiście, dodał. Wbrew przepisom, nieoświetlony. Gdy zaś wymawiał te wyrazy, ogarnął go niepokój. Wszak nie tylko był jednym z deputowanych Polski w Parlamencie Europy Sfederowanej, ale także dzierżył tam stanowisko wybitne referenta Komisji Spraw Azjatyckich. Jako taki więc posiadał ukryte w mieszkaniu dokumenty dyplomatyczne niezbędne do opracowywania referatów parlamentarnych. Jednocześnie wszakże przypomniał sobie, że zdobyty właśnie w tych dniach dokument najważniejszy i to oryginalny zatrzymał w kieszeni, chcąc go jeszcze przejrzeć, zanim złoży do skrytki. Myśl ta uspokoiła go znacznie. Pani Ira i Ela zniknęły już w klatce windy, gdy stanął przy nich. Widziałeś? Spytała pierwsza męża. Ciemny helikopter odlatujący z naszego dachu? Tajemniczy gość, odparł Znicz zamyślony i nacisnął guzik elektryczny.
Zapraszamy do reklamy.